Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antue po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dzisiaj ze mną Tomek Szwas. Cześć, hej.
Cześć, witam wszystkich.
I powracamy do tematu, który poruszaliśmy już jakiś czas temu. Od tamtego momentu minęło... zaraz chyba, Tomek, podliczysz dokładnie, ile czasu minęło.
To był październik, czyli praktycznie można powiedzieć, że pół prawie, roku temu.
Prawie pół roku, no właśnie. I tak jak wtedy obiecaliśmy, powracamy do tematu Tesli w Polsce. Tak ogólnie to wtedy ujęliśmy i chyba i tym razem od tego można by rozpocząć tą dyskusję, bo dosyć obszernie, wnikliwie omówiliśmy sobie, jak te początki przygody z Teslą w Polsce wyglądają, jakie są kulisy tego, takiej codzienności. Więc czy po tych kolejnych miesiącach, bo wtedy rozmawialiśmy po pierwszym miesiącu, czy teraz po pół roku twoja opinia drastycznie się w jakikolwiek sposób zmieniła?
Powiem tak, wiem już zdecydowanie więcej na temat użytkowania samochodu elektrycznego w Polsce, na temat użytkowania samej Tesli w Polsce. Troszkę się przez ten czas zmieniło, troszkę przez ten czas udało się przetestować innych rozwiązań, udało się porównać Teslę do innego samochodu elektrycznego i myślę, że w tym momencie już jakby mam do tego podejście zupełnie inne niż w październiku, gdy przesiadałem się z samochodu spalinowego i no myślę, że jestem już nieco bardziej dojrzałym użytkownikiem elektryka i więcej wiem, z czym to się je, o tak powiem.
Okej, dobrze. Czy ja myślę, że fajnie byłoby teraz porównać sobie te twoje pierwsze spostrzeżenia, a te teraz, bo oczywiście pierwsze spotkanie z tego typu autem wywołuje najpierw, podejrzewam, trochę zachwytu, ciekawości, zaintrygowania, a czy takie przejście do codzienności z autem elektrycznym w Polsce, w regionie, w którym mieszkasz, jest możliwe? Chyba tak to ujmę, bo dobrze wiemy, z jakimi problemami, wyzwaniami można się mierzyć każdego dnia, więc czy tak można zupełnie zapomnieć rzeczywiście o dbaniu o te aspekty, które mogłyby się wydawać bardziej wymagające niż przy aucie spalinowym, bo oczywiście dobrze wiemy, sieć stacji paliw jest przeogromna, serwisów również, tutaj tak naprawdę znalezienie rozwiązania na ewentualne problemy jest w zasięgu ręki, dosłownie chwila, czy porada znajomego, czy internet, a jak jest z autem elektrycznym?
Powiem tak, ja jeszcze na ten moment korzystam z samochodu elektrycznego w sposób, jaki teoretycznie robić się tego no nie do końca powinno, czyli nie mam jeszcze własnej infrastruktury do ładowania tego samochodu. To zmieni się w ciągu najbliższych tygodni, także tutaj będę już mógł sobie ładować ten samochód u siebie w bloku, ponieważ doczekam się w końcu gniazdka na swoim stanowisku w garażu. Natomiast do tej pory no muszę przyznać, że o ile tak na co dzień nie przeszkadza to, czy wręcz powiedziałbym, że nie odczuwam żadnej różnicy w użytkowaniu samochodu elektrycznego a spalinowego, tak jeśli chodzi o niektóre trasy, to muszę przyznać, że jakby istnieje konieczność spędzania tych kilku minut więcej na przygotowaniu się do trasy, na weryfikacji tego, czy po drodze będzie gdzie się naładować, czy będzie odpowiednia ładowarka. Po prostu ta kwestia, którą się nie przejmujemy jako użytkownicy samochodu spalinowego, wiadomo, stacje paliw są praktycznie wszędzie, z ładowarkami jest różnie. Tutaj jeśli chodzi o mieszkanie na Podkarpaciu, to muszę wziąć pod uwagę to, że ładowarki stoją praktycznie tylko i wyłącznie w większych miastach, choć muszę przyznać, powoli się to zmienia. Zmienia się to głównie dzięki Podkarpaciu przynajmniej, dzięki sklepom Biedronka, gdzie tutaj Biedronka inwestuje sporo w ładowarki, które powstają razem z firmą PowerDot i te ładowarki powstają też w mniejszych miejscowościach, takich na przykład jak Dynów chociażby, czy Jarosław i dzięki temu no jest z tą infrastrukturą coraz lepiej. Natomiast do czego zmierzam w temacie planowania podróży? Chcąc dla przykładu pojechać z rodziną do Zakopanego, żeby móc z uśmiechem na twarzy zapłacić misiowi 20 zł za zdjęcie. Muszę jechać, muszę tutaj tak zaplanować ładowania, żeby generalnie uniknąć ładowania w Zakopanem, gdzie jest praktycznie jedna ładowarka i to ładowarka Orlenu, która raz, że może być do niej kolejka, a dwa, że no jest, no nie jest najtańsza, umówmy się. Tutaj jeśli chodzi o planery podróży, to zarówno ten Teslowy, jak i ABRP rekomendują mi ładowanie się, uwaga, uwaga, w słowackich Kyszycach. Żeby wow. po prostu zrobić koło, okay. zrobić spore koło do tego Zakopanego, po to, żeby z tych Koszyc pojechać z pełną baterią do Zakopanego. Także no jest to możliwie nieoptymalne. Już w ogóle nie będę mówił o ładowarkach w kierunku Bieszczad, bo no bo to jest w tym momencie jeszcze taka infrastrukturalna czarna dziura na ten moment. Ci, którzy wybierają się w Bieszczady, no to owszem, dojadą do punktu noclegowego, że tak to nazwę, natomiast później z reguły są już skazani na uprzejmość punktu, który tych ludzi gości, że czy będą się mogli naładować, czy nie będą mogli się naładować. No, ostatnia szybka ładowarka po drodze w Bieszczady znajduje się w miejscowości Miejsce Piastowe, to jest na skrzyżowaniu dróg krajowych do właśnie w Bieszczady i w kierunku granicy ze Słowacją w Barwinku i potem już takich szybkich, fajnych punktów ładowania w kierunku Bieszczad nie ma, a to jest dobre kilkadziesiąt kilometrów do Sanoka, czy Leska, czy Ustrzyk już tym bardziej.
A to jeszcze tylko rozszyfrujmy, co to znaczy szybka ładowarka? Tak gdybyś mógł w kilku słowach porównać, jak to się odbywa na szybkiej ładowarce, jak na klasycznej, jeśli taki termin byłby sprawiedliwy.
Wiesz co, powiem tak, co ja osobiście rozumiem pod pojęciem szybka ładowarka. Szybka ładowarka to jest taka, na której wystarczy, że spędzę kilkanaście czy kilkadziesiąt minut i samochód jest bądź to w pełni naładowany, bądź naładowany do tych 80%. Szybkie ładowarki zaczynają się już powiedzmy od poziomu 50 kW, natomiast takie naprawdę już wygodne dojazdy to są ładowarki od poziomu 100-120 kW. Takie ładowarki w tym momencie stawiała właśnie chociażby wspomniana wcześniej firma PowerDot pod Biedronkami, to są ładowarki o mocy z reguły właśnie 120 kW. Są też bardzo szybkie ładowarki Greenwaya, już nie wspominając o Teslowych superchargerach. Na całe szczęście na Podkarpaciu jest cały jeden supercharger, z którym zaczynają być coraz to większe problemy z tego względu, że no, cztery stanowiska do ładowania zaczyna być mało.
A to jest w ogóle ciekawy wątek z ładowarkami przy sklepach, bo też wiemy, że przy innych takich punktach infrastrukturalnych te ładowarki się pojawiają, więc w teorii, gdyby taka wizja nam się miała ziścić, że te ładowarki byłyby dostępne na stacjach benzynowych tych aktualnych, plus jeszcze tego typu ładowarki przy centrach handlowych, sklepach, to czy to też nie tworzy bardziej komfortowego i sprzyjającego rozwojowi całej tej branży takiego krajobrazu, bo zaczynam się przekonywać, że skoro tak dużo tych punktów będzie mimo wszystko dostępne docelowo, no to chyba też i będzie to współmierne do tego, jak tych aut będzie przybywać.
Powiem tak, jak to wygląda na przykładzie Rzeszowa, bo wciąż tutaj rozkład ładowarek znam praktycznie na pamięć. Jeśli chodzi o ładowarki pod sklepami, to jest w tym momencie najwygodniejsze zdecydowanie rozwiązanie, ponieważ dla przykładu mamy już szybką ładowarkę Greenwaya pod jednym ze sklepów, gdzie ta moc ładowania to jest 140 kW. Wygląda to w ten sposób, że raz w tygodniu planuję sobie większe zakupy do domu, na szczęście to jest jeden z tych tańszych sklepów, więc jest to opłacalne. Podjeżdżam sobie na stację ładowania, podpinam samochód, ten po 20 minutach do 80%, czy 30 kilku do 100% jest naładowany, więc z reguły jest tak, że muszę odstawić koszyk, przerwać zakupy i wrócić się do auta, żeby nie mieć naliczonej opłaty za blokowanie ładowarki. Także więcej czasu spędzam między półkami sklepowymi niż trwa ładowanie samochodu.
A, okej, no to czyli można to fajnie zorganizować i zaplanować, ale też wspomniałeś o wątku, który z przyjemnością poruszę, czyli ta domowa infrastruktura do ładowania. Wspomniałeś, że coś takiego ma się pojawić. Gdybyś mógł od początku opowiedzieć, jak wygląda proces przygotowania się do tego, rozmów, koszty, ile to trwa, czy mamy do wyboru kilka, nie wiem, firm wykonawczych, które mogą coś takiego przygotować, czy to jest wspólna inicjatywa kilku mieszkańców, czy trzeba to robić na własną rękę. Jak to od początku do końca wszystko wygląda?
Powiem szczerze, w moim przypadku poszło to naprawdę bardzo prosto i jestem wręcz zaskoczony, że tak szybko udało się tą sprawę załatwić. Zacznijmy od tego, że w Polsce są już regulacje, zgodnie z którymi zarządca nieruchomości ma obowiązek udostępnić mieszkańcom stanowisko ładowania, jeśli ci o takie stanowisko wystąpią. W związku z tym tutaj jakby wspólnota mieszkaniowa nie może być blokerem dla tego typu inwestycji, czy spółka mieszkaniowa, czy jakaś inna forma zarządu nie może być blokerem dla takiej inwestycji. Natomiast oczywiście koszty całej instalacji ponosi osoba, no, która tą instalację zleca, tak? Czyli w tym momencie końcowy użytkownik. U mnie akurat było na tyle prosto, że zarządca nieruchomości po prostu inaczej, wysłałem maila, po dosłownie kilku godzinach otrzymałem odpowiedź, że jak najbardziej jest taka możliwość. Mhm. Dostałem dokładnie techniczne wytyczne, jak ma wyglądać taka instalacja w moim przypadku, wraz z tutaj namiarem na elektryka, który taką instalację bez problemu wykona, z którym zarządca współpracuje, i była kwestia dogrania terminu z elektrykiem i no oczywiście uiszczenia opłaty po mojej stronie. Na ten moment niestety nie będę mógł korzystać z tutaj tej mocniejszej ładowarki, ponieważ przyłącze, które zostało mi zaoferowane, to tylko 3 kW, także standardowo 3 kW napięcie 230 V, tak jak z typowego gniazdka. I co mogę więcej powiedzieć, koszt takiej instalacji w moim konkretnym przypadku jest to koszt 2300 zł. Taką wycenę otrzymałem dosłownie w dniu nagrywania tego podcastu wiadomością SMS. Przeliczyłem to na szybko, po jakim czasie zwróci się koszt przygotowania takiego gniazdka, porównując cenę prądu tutaj od zakładu energetycznego dla odbiorcy indywidualnego z ceną na przykład prądu na stacji Supercharger Tesli, gdzie to jest różnica w moim przypadku konkretnie 85 groszy za kilowatogodzinę w domu, 1,70 zł za kilowatogodzinę na Superchargerze. Przy moich przebiegach instalacja zwróci się po niecałym roku, a później już tylko i wyłącznie będę na tym mógł zyskiwać.
A jestem ciekaw, czas ładowania wtedy, gdybyśmy porównali, bo w Superchargerze mówię się o kilkunastu minutach. Tutaj rozumiem, że zastawienie auta na większość nocy jest wymagana każdego dnia w takim razie.
Powiem tak, plus minus. Zakładając baterię już praktycznie rozładowaną, czyli poniżej 10%, jej naładowanie do pełna na Superchargerze potrwa około 40 minut.
Okay.
Natomiast z gniazdka w domu będzie to doba, to nie będzie noc, tylko doba, to będzie około 20 godzin.
Okej, okay, no to dla niektórych może to być pewne wyzwanie. Jeżeli rzeczywiście po trasie wrócimy w niedzielę wieczorem, to w poniedziałek rano może być problem z wyjazdem z pełną naładowaną baterią, bo oczywiście no, opuścić zależy, garaż
wszystko
można
zależy
z połową.
Od tego, jakie przebiegi robimy tak naprawdę. Mm-hmm. Pytanie, ile z nas potrzebuje pełnej baterii do takiej codziennej jazdy? W moim przypadku, gdzie ten samochód jest eksploatowany przez 90% czasu w warunkach miejskich, gdzie tych kilometrów dziennie robię kilka do kilkunastu, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Samochód po nocy, nawet gdybym przyjechał z kompletnie rozładowaną baterią, samochód spokojnie starczy mi na następny dzień, a potem spokojnie podłączenie do ładowarki będzie już miał te 100%. Także nie robi to dla mnie większej różnicy. Też mam tą świadomość, że będzie to sytuacja występująca bardzo, bardzo rzadko, że ten sam, że przyjeżdżam tym samochodem w stanie praktycznego rozładowania baterii, ponieważ z reguły będzie to wyglądało w ten sposób, że po prostu podłączę się raz na kilka dni, gdzie ta bateria spadnie do poziomu 50-60% i po nocy będę miał ją naładowaną z powrotem do 100 czy 90 kilku. Także dla mnie jakby to rozwiązanie z gniazdkiem w domu z taką mocą jest w zupełności wystarczające.
Mhm. Zanim przejdziemy do kolejnego wątku, chciałbym tylko dopytać, czy coś w związku z ładowaniem, eksploatowaniem samochodu pod tym względem po tych 6 miesiącach zwróciło twoją uwagę, czy jest coś, o czym warto mówić, coś, na co wcześniej może się nie natknąłeś, a jest to twoje jakieś spostrzeżenie, coś, o czym warto wiedzieć?
Powiem tak, jest ta słynna tej twitterowej banieczce użytkowników samochodów elektrycznych kwestia ładowania samochodów 20 sekund. Tutaj Norbert, którego serdecznie pozdrawiam, wylansował takie hasło, że ładowanie samochodu elektrycznego trwa 20 sekund. Dlaczego tak? Ponieważ po podpięciu do źródła zasilania możemy robić właściwie to, co chcemy, to, na co nam pozwala infrastruktura w danym miejscu ładowania. Tutaj niektórzy na przykład na ładowarkę zabierają ze sobą laptopy, żeby chwileczkę popracować. Niektórzy, tak jak chociażby ja, planują to ładowanie przy sklepach, ale na przykład weźmy takiego superchargera w Trzebownisku, czyli to jest ładowarka najbliższa Rzeszowowi. Co mamy w okolicy? W okolicy mamy chociażby hotel z rzekomo dobrą restauracją, której co prawda jeszcze nie spróbowałem, ale wierzę na słowo. Mamy basen, mamy Orlika, mamy po prostu ścieżki, żeby się przespacerować przez ten czas, także tutaj jakby aktywności podczas ładowania nam nie braknie. Natomiast, no wiadomo, to jest tak potocznie 20 sekund ładowania. Umówmy się, że nie zawsze mamy na tyle czasu, żeby poświęcić go na ładowarce i no nie wyjedziemy po 20 sekundach, tak? Mimo wszystko przez ten czas coś musimy robić, a zwłaszcza jadąc w trasę musimy brać poprawkę na to, że jednak to ładowanie nam chwilkę zajmie. Także no po prostu, no powiem tak, da się z tym żyć, da się tak planować ładowania, żeby to było w miarę mało uciążliwe. Inaczej, krótko mówiąc, mimo całej tej specyfiki jazdy samochodem elektrycznym, w moim przypadku, konkretnie w moim przypadku, oszczędność jest tak duża, że na ten moment absolutnie nie wyobrażam sobie powrotu do samochodu spalinowego. Powiem tylko tyle, że mimo tego, że oczywiście cały czas jestem posiadaczem samochodu spalinowego, że taki samochód stoi u mnie pod oknem, no muszę przyznać, że jest to w tym momencie drugi samochód w rodzinie, który przez pół roku posiadania Tesli został użyty raptem dwukrotnie, także tutaj no to wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie. Po prostu w tym momencie mamy tak z małżonką, że Tesla nam zastąpiła dwa samochody, a nie jeden.
O, no to czyli całkiem zgrabna zamiana. Tak jak mówiłem, chciałem trochę zmienić temat i jak wspomnieliśmy, przygodę rozpocząłeś w październiku, mamy początek marca, to znaczy, że pierwsza zima z autem elektrycznym za tobą. Chyba wszyscy, którzy przeglądali internet w międzyczasie, natknęli się na te siarczyste mrozy, o których wspominano w kontekście Stanów Zjednoczonych, gdzie tych aut jest naprawdę sporo. Mówiono o wydłużonym czasie ładowania, o spadkach napięcia, o kilku innych problemach. Nas co prawda aż tak bardzo to nie dotknęło, natomiast jestem ciekaw, jakie są twoje spostrzeżenia, co zauważyłeś, jak spędza się zimę, czy coś dodatkowo powinniśmy się martwić, na coś zwracać uwagę.
Już mówię, zacznijmy od tego, że taka anegdotka w tym momencie przypomniała mi się właśnie z użytkowania tego samochodu. Właśnie w momencie, gdy były te największe mrozy, wypadła mi wizyta u tutaj dentystki, do której mam ponad 30 kilometrów Przyjechałem samochodem, akurat stała w oknie, zobaczyła, czym podjechałem i pierwsze pytanie, jak mnie zobaczyła, zabrzmiało: jak pan tu dojechał? Ja mówię, no ale o co chodzi? No jest pan samochodem elektrycznym, a jest mróz. No, widziałem w internecie, widziałem w telewizji, że te samochody nie wytrzymują z mrozem, że stoją na poboczach, że trzeba je holować, że rozładowują się dosłownie w chwilę podczas jazdy. Jak pan tu dojechał w ogóle? Ja mówię, no normalnie, no wsiadłem i przyjechałem. I na tym w sumie wątek się przerwał na czas zabiegu, potem oczywiście wrócił. No i musiałem wyjaśniać to, co wyjaśniałem już wielu osobom, że w rzeczywistości nie wygląda to aż tak źle, jak jest to przedstawiane w telewizji czy w internecie. Często po prostu wyciągane i rozdmuchiwane są skrajne przypadki, gdzie te mrozy albo sięgnęły minus kilkudziesięciu stopni, albo były to osoby, które po prostu te samochody rozładowały się podczas jazdy, ale nie z powodu mrozu, tylko po prostu mieli zbyt słabo naładowaną baterię. Umówmy się, jeśli samochodu spalinowego nie natankujemy przed jazdą, on też tanie po środku drogi. No nic innego się nie stanie. Powiem tak, podjąłem się pewnego eksperymentu i na czas testów innego samochodu nie chowałem testy do garażu. Zostawiłem ją na zewnątrz na tydzień. Byłem ciekawy, o ile zmniejszy się energia w baterii przez tydzień stania pod chmurką w Tesli. Mimo że każdej nocy był mróz po kilkanaście stopni, w dzień też te temperatury utrzymały się poniżej zera, przez tydzień spadło 2%.
Czyli bez dramatu, można powiedzieć.
Bez dramatu jak najbardziej, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że pierwsze kilometry, zanim ta bateria dojdzie do siebie, zanim ona tak porządnie odmarznie,
nabierze temperaturę,
są dość ciężkie. No, w tym momencie mamy samochód, który ma te ponad 300 koni mocy, a przez pierwsze kilkanaście kilometrów korzystamy z kilkudziesięciu procent z tej wydajności. No, samochód bez problemu inaczej. Po tym tygodniu zrobiłem pierwsze kilometry po mieście i przez pierwszych dosłownie 4-5 kilometrów autobusy komunikacji miejskiej nie mają problemu, żeby mnie wyprzedzić spod światła.
Aha, no tak. A jak wiemy, natomiast, wcale się nie spieszą.
Natomiast jak już bateria doszła do siebie, wszystko wróciło do normy, trwało to, tak jak mówię, raptem kilka kilometrów. Podejrzewam, że gdybym po prostu ją rozgrzał przed ruszeniem, nie odczułbym tego w ogóle.
A pozostałe kwestie? Bo dobrze wiemy, że też nie brakuje tych opinii na temat trwałości niektórych elementów. Czy tutaj cokolwiek zauważyłeś, by w stronę negatywną miało zmierzać w przyszłych też latach?
O co konkretnie pytasz z tą trwałością? Bo teraz nie wiem, czy odnosi się do jakości wykonania samochodu?
Do jakości wykonania samochodu, klamek, tych elementów, które też na zewnątrz są wystawione na temperaturę. Dobrze wiemy, że i wśród przeciwników, i tych takich może mniej skrajnie, ale wciąż negatywnie nastawionych osób, no nie brakuje stwierdzeń, że Tesla to zabawka, a nie prawdziwe auto.
Oczywiście, to jest jedno z najpopularniejszych twierdzeń i to prawda, Tesla ma w sobie coś z zabawki, co dla nas jako mimo wszystko osób, które siedzą w tych nowych technologiach, no jest to, powiem szczerze, no pewien wręcz atut, a nie przeszkoda, z tego względu, że bardzo mało jest takich samochodów, w których nowe funkcje dodawane są przy pomocy aktualizacji oprogramowania. Prosty przykład, grudniowy świąteczny update oprogramowania w Tesli zmienił zupełnie zasady funkcjonowania kamer podczas cofania czy parkowania. Do tego momentu użytkownicy Tesli narzekali na to niemiłosiernie, że system parkowania oparty na kamerach to się do niczego nie nadaje, że rezygnacja z fizycznych czujników parkowania to był gigantyczny błąd ze strony Tesli. bardzo dużo było takich opinii, no praktycznie wszyscy kierowcy Tesli narzekali na to, jak kamery zachowują się podczas parkowania. Przyszedł update, przyszła aktualizacja, zmieniło się zupełnie podejście do manewru parkowania, tutaj do tego, jak to jest prezentowane, i problem, wydaje się, został rozwiązany, parkuje się dużo lepiej niż wcześniej. Jak to wyglądało wcześniej? Chociażby tak, że tu na ekranie samochodu widzieliśmy odległość do przeszkody wyrażoną w centymetrach. Sęk w tym, że odległość ta, jakby to powiedzieć, bardzo często nie pokrywała się z tym, co jest w rzeczywistości, i zdarzało się, że użytkownicy mniej rozważni, którzy no, nie zweryfikowali tego, co widzą w lusterkach, no, zdarzało się na przykład wjechać w bramę takim samochodem. Natomiast po tej aktualizacji te kamery działają podczas parkowania znacznie lepiej niż działały wcześniej. Bez konieczności wizyty w serwisie, wszystko stało się automatycznie podczas aktualizacji.
Ale rozumiem, że w tym czasie nie miałeś żadnych potrzeb serwisowania auta pod żadnym względem.
Na całe szczęście nie, przez te pół roku nie udało mi się jeszcze zawitać do serwisu Tesli, który znajduje się oczywiście najbliższy w Warszawie, także to byłoby to wyzwanie wymagające dość zorganizowania po prostu takiego wyjazdu na dzień czy dwa. Natomiast też mam nadzieję, że nigdy nie uda mi się odwiedzić serwisu blacharsko-lakierniczego Tesli, który akurat mieści się pod Rzeszowem. Mam nadzieję, że tam nigdy nie trafi, czy tak powiem.
No pewnie. Wiesz co? Teraz tak jeszcze, jak chwilę rozmawialiśmy o tym podejściu tak trochę gadżeciarza do tego samochodu. Myślę, że fajnym wątkiem byłoby skupienie się na właśnie tej technologicznej stronie auta, współpracy z kilkoma aplikacjami na pokładzie, jak to wygląda ten system multimedialny, ale też te dodatkowe opcje dostępne z poziomu smartfona w aplikacji, bo tutaj też wielokrotnie zwracano na to uwagę, że kilka smaczków na przyszłych kierowców czeka. Czy to jest coś, z czego korzystasz na co dzień, jakieś zdalne uruchamianie, przygotowanie do jazdy, nagrzewanie wnętrza, zanim wsiądziesz do środka, czy raczej po pewnym czasie po prostu człowiek przestaje z tego korzystać, nie zwraca na to uwagi i raczej to są takie funkcje od wielkiego dzwona, o których sobie człowiek przypomni.
Powiem tak, korzystam i mam wrażenie, że będę z tego korzystał wcześniej, więcej. W zimie zdarzyło mi się właśnie kilkukrotnie rozgrzewać wnętrze samochodu. Przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo podróżuję z dziećmi, jednak mimo wszystko dbam o ich komfort, nawet komfort termiczny, też chciałbym uniknąć tutaj różnych zakażeń, infekcji i tak dalej, więc staram się, żeby te ich warunki podróżowania były komfortowe już od momentu wejścia do samochodu, także jak najbardziej zdarzało mi się rozgrzewać wnętrze, zdarzało mi się oczywiście odmrażać szyby samochodowe, co też fajnie działa i co stanowi sporą przewagę względem samochodów spalinowych, gdzie żeby to powietrze nagrzało się, no silnik musi osiągnąć odpowiednią temperaturę. Tutaj dzięki pompie ciepła tego nie ma. Ciepło robi się praktycznie od razu, także działa to naprawdę, naprawdę super. Mam wrażenie, że w lecie będę z tego korzystał jeszcze częściej, chociażby do schłodzenia wnętrza w upalne dni, żeby już wsiąść sobie do komfortowego samochodu, żeby nie czuć tego efektu buchającego gorąca w momencie otwarcia drzwi, efektu parzenia się o tapicerkę i tak dalej, i tak dalej. Także mam wrażenie, że będę z tego korzystał jeszcze częściej, z czego również korzystam w aplikacji, to otwieranie bagażnika, czy przylnego, czy tylnego. Wiadomo, podczas robienia zakupów to się przydaje. Prosty scenariusz, tutaj jestem pod sklepem, mam zakupy w wózku, podchodzę do samochodu, otwieram z aplikacji, nie muszę tutaj szukać kluczyków, nie muszę nic, czy chociaż wsiadać do samochodu, tylko otwieram auto z aplikacji, ładuję zakupy. Owszem, niektórzy skarżą się na to, że nie ma tej funkcji, która jest w sporej już ilości samochodów spalinowych, czyli otwierania bagażnika przy pomocy stopy, która może się okazać w tej sytuacji nawet wygodniejsza od aplikacji, ale jednak po tę aplikację sięga się, jednak się po nią sięga.
Okej. No właśnie tego najbardziej byłem ciekaw, czy to tak wchodzi w krew, taką zwykłą codzienność, że tak jak pamiętam wyjazd z garażu, co było też połączone z systemem Smart Home, kilka takich filmów widziałem jeszcze, o to kilka lat temu oczywiście, ale robiło wrażenie, że po prostu wciśnięcie jednego przycisku wystarczy, by otworzyć bramę garażową, samochód wyjeżdża na podjazd, rozgrzewa się albo schładza i czeka na nas. A więc to takie obrazki wtedy wydawały się futurystyczne, teraz jak widać już pod nasze strzechy no, coraz szybciej i coraz częściej się pojawiają i jestem też ciekaw tego, czy byłbyś no, po tych wszystkich wrażeniach po pół roku tak totalnie z czystym sumieniem komuś auto elektryczne polecić, bo oczywiście to też są jakieś plusy i minusy, tak jak wspomniałeś, ta infrastruktura jest dość wystarczająca, ale czasami problemy są. Mamy też kwestie dość chyba można powiedzieć nieprzewidywalne, jeśli chodzi tankowanie, ładowanie na trasie, gdzie no, przewidzenie tego, czy ktoś nie pojawi się chwilę przed nami, jest raczej niemożliwe, bo nie słyszałem, żeby były, chyba nie ma wirtualnych kolejek, prawda, do stacji ładowania.
Są, w Tesli są.
Ale przy superchargerach tylko można sobie zarezerwować?
Niestety tak. Okay. Akurat w przypadku superchargerów działa to w ten sposób, że aplikacja Tesli oczywiście widzi obłożenie danego superchargera, jest w stanie nas poinformować o ewentualnym czasie oczekiwania, widzi też samochody, które zmierzają do ładowarki.
Okay.
Bo jeśli ktoś ustawił w samochodzie, że jedzie na supercharger, ładowarka uwzględnia jego obecność. Także działa to dość sprawnie.
Czyli zanim on dotrze, nikt inny nie może podjechać i się podłączyć? To jakiś taki też system rezerwacji działa?
Nie. Nie tyle system rezerwacji, co przewidywanie kolejek. Jest w stanie poinformować innych kierowców, że ktoś jedzie, że będzie szybciej, co skutkuje wyświetleniem dłuższego czasu oczekiwania na ładowanie się. Oczywiście też infrastruktura Tesli reaguje na obłożenie ładowarki, chociażby w ten sposób, że w momencie dużego obłożenia konkretnej ładowarki limit ładowania w samochodach zostaje automatycznie obniżony do 80% z komunikatem, żeby w miarę możliwości nie podnosić go ręcznie z powrotem do 100, ponieważ inne osoby czekają. Oczywiście jak najbardziej w sytuacji awaryjnej jak najbardziej można to zrobić, można ten limit podnieść. Tak samo jak w sytuacji, gdy widzimy, że już po prostu nie ma nikogo w kolejce, nikomu nie blokujemy miejsca, wtedy też jak najbardziej możemy sobie ten limit ręcznie już z poziomu samochodu wrócić do poziomu takiego, jakim chcemy mieć.
Okej. Także no chyba tylko kciuki w takim razie pozostaje trzymać, żeby do takiego ekosystemu dołączyły też inne. Ciekaw jestem, czy to kiedyś będzie możliwe uwzględnienie tego typu rzeczy.
Zdecydowanie tak i też do czego chcielibyśmy jako kierowcy samochodów elektrycznych, żeby to dążyło, to do tego, żeby istniała jakaś funkcja komunikacji między ładowarką a samochodem, w taki sposób, że dodaję sobie, podpinam sobie swoją kartę płatniczą nie do aplikacji danej sieci ładowania, tylko do aplikacji samochodu, podpinam samochód do dowolnej ładowarki po drodze i ten samochód się ładuje. Może być to irytujące, że każda duża sieć ma swoją aplikację, że jest ich kilka, że chcą załadować się na innej ładowarce, na której nie ma terminala, co już wkrótce się zmieni, ponieważ terminale będą obowiązkowe na ładowarkach. To też o tym pamiętajmy, że nawet na tych ładowarkach, na których teraz ich nie ma, już wkrótce terminale do kart płatniczych będą musiały się pojawić. Także taka zmiana będzie. Natomiast byłoby to wygodniejsze, gdyby taka zmiana zaszła. Co jeszcze kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, zwłaszcza podczas dłuższych podróży, tak jak wspomniałeś. Z infrastrukturą ładowania bywa różnie, ponieważ O tym już prawdopodobnie rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, ale chciałbym to przypomnieć. Jadąc na stację benzynową, taką typową, generalnie wiesz, co tam spotkasz, prawda? Wiesz, oprócz tego, że masz dystrybutor, zatankujesz samochód, to jest budynek stacji, w którym znajduje się jakiś sklepik, jakaś mała restauracyjka z hot dogami i tak dalej, i tak dalej. Znajduje się toaleta, takie podstawowe potrzeby sanitarne można załatwić na stacji benzynowej. A w przypadku infrastruktury do samochodów elektrycznych tego nie ma. O ile w trasie nie jest to ładowarka powstała przy typowej stacji benzynowej, no to może się złożyć, że będziemy potrzebowali dwóch postojów zamiast
Tak,
jednego.
na
Czyli
dwie różne rzeczy.
jeden postój na naładowanie samochodu, a drugi postój na przykład na skorzystanie z toalety w cywilizowanych warunkach, a nie gdzieś chowając się w krzakach za ładowarką, bo niestety takie praktyki są spotykane.
No,
Tutaj
zrozumiałe.
w przypadku właśnie chociażby tego podrzeszowskiego superchargera, w ciepłe dni zapach z pobliskich drzewek mówi jasno, co służy za toaletę, także no jest to pewien dyskomfort. Także tak powiem. Natomiast jest już w Polsce pierwsza stacja, nazwijmy to cywilizowana. To jest stacja firmy EKN zlokalizowana w Warszawie na lotnisku, przy lotnisku Chopina, przy Okęciu. Jest to ładowarka, jest to kilka ładowarek z mocą nawet do 350 kW, czyli można na nie ładować bardzo szybko nawet najmocniejsze, nawet samochody, które ładują się najszybciej, takie jak Porsche Taycan czy Kia EV6, powiedzmy, gdzie ta moc jest, wynosi aż do 250 kW. I oprócz tego, że sama ładowarka jest bardzo szybka, to jeszcze wokół nie powstała pełna infrastruktura. Jest to, czego bardzo brakuje na ładowarkach, czyli zataszenie. Jest pierwsza sprawa, wiadomo, deszcz, śnieg. Kwestia oczywista, na ładowarkach bardzo często brakuje zataszenia, co jest niekomfortowe. Powstał mały sklepik z automatami vendingowymi, gdzie coś tam można przekąsić na szybko. Jest też toaleta i miejsce do pracy, gdzie można sobie usiąść komfortowo z laptopem. Nie trzeba siedzieć w samochodzie, można sobie usiąść w nieco lepszych warunkach, podładować sobie też ten laptop z gniazdka. Także no, mam nadzieję, że rozwój infrastruktury pójdzie w tym kierunku, bo będzie po prostu wygodniej.
Pewnie, pewnie, pewnie. Ale generalnie rzecz biorąc, auto elektryczne jest to coś godne polecenia, wracając do tego głównego mojego wątku.
Wracając do głównego wątku, tak, jak najbardziej jestem w stanie zarekomendować ten samochód przede wszystkim osobom, które mieszkają w miastach, gdzie ta infrastruktura już jest rozbudowana. Tutaj dosłownie kilka dni temu tutaj pani wiceminister środowiska powiedziała, że ona owszem nie ma samochodu elektrycznego, ale dlatego, że nie ma u siebie w mieszkaniu infrastruktury do jego ładowania. I ktoś zadał słuszne pytanie, kto w swoim mieszkaniu ma dystrybutor paliwa? Także tutaj planując te ładowania inaczej, poświęcając dosłownie chwilkę czasu na zaplanowanie tych ładowań, czy to pod sklepami, czy to w innych miejscach, gdzie te ładowarki stoją, da się z tym żyć w mieście, nawet nie mając gniazdka.
No, oczywiście. Posiadanie takiej ładowarki, na którą ty będziesz czekał, na pewno podnosi komfort i spokój trochę wprowadza, bo oczywiście po zakończonej trasie w razie potrzeby można podładować, ale tak jak powiedziałeś, to nie jest jakiś ogromny wyczyn, by sobie takie ładowania zaplanować przy okazji innych aktywności, czynności, obowiązków. W trasie też można wytyczyć sobie tak te kierunki jazdy, by odpowiednio wcześnie zjechać, naładować akumulator i ruszyć dalej w drogę. Szybko jeszcze teraz próbuję sobie tak przemyśleć tematy, o których mówiliśmy. Wydaje mi się, że wypytałem o wszystko, co było możliwe. Jeśli coś jeszcze przychodzi ci do głowy, to proszę wspomnij o tym na koniec, bo myślę, że teraz będziemy mogli odczekać kolejne, nie wiem, może kolejne pół roku, żeby zamknąć pierwszy rok z Teslą i podsumować w następnym odcinku?
Może tak być, natomiast ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest też to, że coś się zaczyna, coś się kończy. Co się kończy, to kończą się w Polsce darmowe ładowarki. I o tym trzeba pamiętać. Kilka lat temu mieliśmy tych darmowych punktów ładowania całkiem sporo. Teraz to już są pojedyncze lokalizacje, a wkrótce nie będzie ich praktycznie wcale. Weźmy pod uwagę to, że w tym momencie zamyka się już największa sieć darmowych ładowarek w Polsce, czyli są to ładowarki pod Lidlami. Kolejne ładowarki są dynamicznie wpinane w sieć jednego z płatnych operatorów, także na ten moment, jak nagrywamy ten podcast, darmowe ładowanie w Polsce dla tych, którzy nie posiadają fotowoltaiki, możemy powiedzieć, że jest już historią.
No to chyba też mimo wszystko jest coś, czego można było się spodziewać w bliższej lub dalszej perspektywie, a skoro to wszystko nabrało tempa, to było jasne, że sytuacja będzie się w miarę dynamicznie zmieniać. Nie sądzę, żeby dla kogoś było takimś gigantycznym szokiem tak naprawdę. Być może ja nie śledzę tego na tyle wnikliwie co inni, ale gdzieś przecież o tym wspominano, tego można było się w jakiś sposób chyba spodziewać. Dobra, serdeczne dzięki za tę rozmowę, za twój komentarz, za twoje podpowiedzi, analizę tego, jak to wygląda na tę chwilę. I tak jak powiedziałem, prawdopodobnie będziemy się jeszcze do tego tematu pochylać. Jeżeli, drodzy słuchacze, macie jakieś pytania dotyczące omawianego dzisiaj przez nas tematu, tej codzienności i rzeczywistości z autem elektrycznym, zmierzajcie ku sekcji komentarzy, piszcie też maile. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Dzięki serdeczne za dziś.
Jak najbardziej, czekamy.
I do usłyszenia następnym razem. Cześć, hej.
Cześć.